Witam Państwa, kłania się Wiesław Pinch. Proszę Państwa, prezentuję Państwu drugą część artykułu pana Tomasza Okrasy z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wojna chińsko-indyjska z 1962 roku w świetle strategii Chińskiej Republiki Ludowej. I teraz pod tytuł Geneza konfliktu. Niejednokrotnie zdarza się, że współczesne konflikty między i wewnątrzpaństwowe na obszarze Afryki i Azji mają swoją pierwotną przyczynę we wcześniejszych, o wiele dziesiątek lat, przedsięwzięciach i decyzjach europejskich mocarstw kolonialnych. Najbardziej aktualnym przykładem takiej sytuacji jest działalność państwa islamskiego na terenie Iraku i Syrii. Jego bojownicy kwestionują istnienie brytyjsko-francuskiego układu Sykot-Picot z 16 roku, który wytyczając granice między strefami wpływów obu państw kształtował jednocześnie geopolityczną mapę tej części Bliskiego Wschodu. Nie inaczej ma się rzecz z problemem granicy dzielącej w sposób dosłowny i przenośny od połowy XX wieku komunistyczne Chiny i odrodzoną państwowość indyjską. Genezy sporu terytorialnego między Pekinem a New Delhi można się doszukiwać w XIX-wiecznych działaniach Imperium Brytyjskiego i Rosyjskiego Caratu. Podwładni królewskiej mości w obawie o ekspansję Petersburga na południe, która mogłaby zagrozić Indiom brytyjskim, podjęli wysiłki na rzecz zagarnięcia części terytorium Tybetu, by w ten sposób zabezpieczyć swoją flankę. Potem zainteresowania Brytyjczyków były polem zainteresowania Brytyjczyków były obszar Kaszmiru, Ladaku i Aksai Chin, a zatem bez wyjątku te, które dziś stanowią pole kontrowersji w trójkącie chińsko-indyjsko-pakistańskim. Tybet przez wieki cieszył się różnym stopniem autonomii od Chin, jednak rządzący państwem środka zawsze byli żywo zainteresowani losem terytorium oddzielającego je od Azji Południowej. W omawianym okresie, ze względu na słabość władców z dynastii Qing, wywołaną sytuacją wewnętrzną interwencjami za granicę, kontrola Pekinu nad Tybetem stawała się coraz słabsza. W efekcie decydujące ustalenia graniczne zostały przez Brytyjczyków podjęte w porozumieniu bezpośrednio z rządem w Lhasie, bez akceptacji strony chińskiej. Konferencja Simli w 1913 roku zamroziła problem podziału terytoriów na ponad 3 dekady. I tutaj to w odniesieniu do tego porozumienia jest odnośnik. Należy zaznaczyć, że Tybetańczycy byli w kontekście delimitacji granicy poddawani ostrej presji, nie wyłączając gruźb o charakterze militarnym. No, więc oczywiście ze strony Brytyjczyków. Kwestia graniczna została reaktywowana w 1950 roku, gdy chińscy komuniści pod przywództwem Mao Tse-tunga po zwycięskiej wojnie domowej z Kuomintangiem skierowali wojska na podbój Tybetu. W krótkim czasie władze tybetańskie zostały zmuszone do uznania regionu za część Harel, a tym samym New Delhi musiało się zmierzyć z perspektywą pojawienia się chińskich żołnierzy w sąsiedztwie swojego terytorium. W pierwszej połowie lat 50. relacje chińsko-indyjskie układały się w sposób harmonijny. Indusi mogli ufać w osąd swego najsłynniejszego poety Tagore, Rabindranatha Tagore, który zagadnienia terytorialności opisywał z pogardą jako obsesję narodów zachodu, dotykającą samego ich istnienia. Ilustracją przyjaznej atmosfery stosunków dwustronnych był zawarty w 1954 roku traktat, w którego preambule znalazło się tak zwanych 5 zasad pokojowego współistnienia, czyli wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności, wzajemna nieagresja, wzajemne nieinterweniowanie w sprawy wewnętrzne, równość i wzajemność korzyści oraz pokojowe współistnienie. Tutaj przypomnę, że to jest właśnie te 5 zasad do tej pory są podstawą polityki chińskiej. Przypominam jeszcze raz, bo to jest zbyt ważne, żeby o tym zapomnieć. Pierwsza zasada: wzajemne poszanowanie integralności terytorialnej i suwerenności. 2. Wzajemna nieagresja. 3. Wzajemne nieinterweniowanie w sprawy wewnętrzne. Po czwarte, równość i wzajemność korzyści. 5. Pokojowe współistnienie. Cytuję dalej. Pomimo podobnych szlachetnych deklaracji, już wówczas dyskretnie, ale konsekwentnie, powiększały się różnice między azjatyckimi gigantami. Idealistyczne koncepcje indyjskiego premiera Jawaharlala Nehru, będącego jedną z czołowych postaci ruchu państw niezaangażowanych, traktujące o tym, że Indie i Chiny mogą wspólnie przywrócić Azji i stanowić nową jakość w stosunkach międzynarodowych, nie znajdowały rzeczywistego zrozumienia u władz w Pekinie. Mao, premier Han Chun-lai oraz pozostali przywódcy państwa środka dobrze pamiętali o starym maksymie mówiącej, że w lesie bambusowym nie ma miejsca dla dwóch tygrysów. W efekcie w relacjach z Indiami pojawiło się coraz więcej napięć, w których poczesne miejsce zajmowały te związane ze sporem granicznym. Obok problemów implikowanych przez ambicje polityczne wyróżnić można dwie zasadnicze przyczyny leżące u podstaw omawianego konfliktu terytorialnego. Po pierwsze, obszary sporne są często terenami górzystymi, a przez to trudno dostępnymi. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że budowaną przez Chińczyków na terytorium nominalnie indyjskim drogę, patrole wojsk lądowych Indii odkryły dopiero 2 lata po rozpoczęciu prac. Co więcej, zgodnie z indyjską wersją granicy w Himalajach, z indyjską wersją, granica w Himalajach miała długość 3,5 tysiąca kilometrów. Natomiast Chińczycy donosili o 2-2,5 tysiąca kilometrów. Różnicę częściowo można wytłumaczyć tym, że w regionach górskich można ją liczyć ze wszystkimi nierównościami terenowymi albo w pewnym przybliżeniu. Po drugie, co jest wszakże silnie związane z poprzednim punktem, doświadczenia historyczne nie pomagają w ustaleniu przebiegu granicy, a z reguły wręcz przeciwnie, dostarczają argumentów ze sobą sprzecznych. Proszę Państwa, dalej cytuję. Podejście Pekinu do problemu terytorialnego oparte było na doktrynie 5 narodów Chin, czyli Hanów, Mandżurów, Mongołów, Ujgurów i Tybetańczyków. Wysłany pierwotnie przez pierwszego prezydenta Republiki Chińskiej Sun Yat-sena i przyjętej przy władze komunistyczne. Zgodnie z nią tereny Aksai Chin, to jest indyjski odcinek Ladaku, północno-wschodnia część pasa granicznego, oraz Arundal Pradesh, chiński Chang'an, bądź południowy Tybet, czyli północno-zachodnia część, przynależą do Chin jako spadkobiercy Tybetu. Pekin uznawał, że umowy graniczne zawarte niegdyś przez brytyjskie władze kolonialne z rządem tybetańskim zostały na tym ostatnim wymuszone, co częściowo było prawdą, a więc są nieważne. Indie z kolei postrzegały jako fundamentalny składnik swojej państwowości zasadę integralności terytorialnej obszarów dawnego brytyjskiego dominium istniejącej w latach 1947-50 Unii Indyjskiej. Wobec tego stały na stanowisku przestrzegania ustalonej przez Brytyjczyków tak zwanej linii McMahona jako pasa granicznego w kontekście sąsiedztwa z Chinami. I tutaj jest stosowna mapka dołączona. Ja Państwu oczywiście tą mapkę zaprezentuję. Strategia HRL wobec sporu granicznego uwarunkowana była przede wszystkim postrzeganiem podporządkowanego na nowo Tybetu jako obszaru wciąż niestabilnego. Co więcej, w opinii Pekinu jego niestabilność była podsycana przez New Delhi, co wprawdzie formalnie zadeklarowało, uznanie chińskiej zwierzchności nad tym terytorium, jednak wiadomo było, że Hindusi mają wiele sympatii do aspiracji Tybetańczyków wynikającej w sporej mierze z kontekstu geopolitycznego, czyli tutaj niechęci do bezpośredniego sąsiedztwa z państwem środka. A proszę Państwa, ja niestety muszę teraz przerwać, bo to byłoby za dużo jak na raz. Zaproponuję Państwu kolejny odcinek tego samego serialu, będzie tego sporo. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.